Cześć, witajcie, zaprojektuj swój biznes. Oprócz serii eksperckiej, które puszczamy w poniedziałki, będziemy dla Was puszczali nagrania z gośćmi audycji Zaprojektuj swoje życie i rozmawiali o tym, jak projektują swoje biznesy. I szukali rzeczy, które są super ciekawe w tym, co zrobili. Dzisiejszym gościem jest Alina. Jeżeli nie oglądaliście odcinka Zaprojektuj swoje życie z Aliną, polecam. Alina Sztoch jest szefową marki Kubota. I zrobiłaś coś niesamowitego, o czym troszeczkę rozmawialiśmy w Zaprojektuj swoje życie, ale tutaj chciałbym to pogłębić. Bardzo szybko, na początku działalności firmy, po kilku latach, stwierdziłaś, że trzeba zbudować kulturę organizacyjną. Po co firmie, ja jestem przedsiębiorcą, po co mieć kulturę organizacyjną? Mam procedurę, to wystarczy. Po co firmie kultura organizacyjna?
Zrobiliśmy w liczbie mnogiej.
Dziękuję za poprawienie mnie.
Byłam inicjatorką, ponieważ faktycznie byłam inicjatorką, ale to jak...
Kultury nie da się samemu zrobić, nie?
Nie da się, no bo to wtedy się narzuca.
Tak.
No, autorytarne kultury organizacyjne to pewnie są kultury, które nie działają nawet przez jeden dzień. Więc faktycznie tak, to był dokument, który był wynikiem niezliczonej ilości rozmów, burz mózgów, w większym, mniejszym gronie z wspólnikami, wspólniczkami, ale także z pracownikami. A zaczęło się od książki Netflixa o ich kulturze organizacyjnej, niezwykle inspirującej, którą dostałam od wspólniczki, miała nosa, która zmieniła bardzo mocno moje myślenie o biznesie, o tym, jak chcę rozwijać firmę. Stwierdziłam, że jak tylko będę mogła, miała na to przestrzeń życiową, czasową, to zabieram się za pisanie kultury organizacyjnej w Kubocie, mimo że jesteśmy mikrofirmą, bo 35-osobową. Olbrzymie firmy nie mają kultur organizacyjnych. Nie wiem, czemu tak jest, ale w naszym kraju kultura organizacyjna jest czymś bardzo niepopularnym. To się zmienia.
Taka spisana, zrozumiana przez wszystkich i dobrze rozdystrybuowana w firmie, to o tym mówię. Bo każda firma ma kulturę organizacyjną, tak?
Dokładnie. Każda ma, nie każda absolutnie,
to jest
bardzo
ważne.
I nie każda
na nią wpływa świadomie. Tak.
Dokładnie. I ją wykorzystuje do wzrostu. Więc my stwierdziliśmy, że tak, że chcemy coś, co wypełni te przestrzenie pomiędzy nami.
Pomiędzy procedurami a menedżerami, tak?
To, co jest nienazwane. Nazwie to, co jest trochę nienazwane i w sytuacjach, gdy nie do końca wiadomo, jak się zachować, co zrobić, to ona jest takim drogowskazem. Czyli ja to nazywam tym, co jest pomiędzy. I dzięki temu łatwiej jest zarówno osobom, które zarządzają innymi, jak i tymi zarządzanymi.
Jak i nowym osobom, które przychodzą do firmy, prawda?
Tak. Aczkolwiek niektóre są zszokowane pewnymi fragmentami kultury organizacyjnej naszej, przede wszystkim właśnie fragmentami o komunikacji i szczerości. To jest najcięższe do zrozumienia, bo mają najwięcej naleciałości z innych firm, z którymi my się nie zgadzamy.
Na przykład?
Że informację zwrotną przekazuje się tylko podwładnym, a nie odwrotnie, a u nas jest...
Czyli feedback leci w dół?
W dół, w poprzek, pionowo, poziomo.
U was. Okay.
Tak. Każdy każdemu, w każdym momencie, jeżeli czuje taką potrzebę, nawet nie może, ale musi dać informację zwrotną, ponieważ brak informacji zwrotnej w sytuacji, gdy ktoś miał taką potrzebę, jest brakiem lojalności. Jest to też wprost w kulturze. Więc musimy mówić i broń Boże, potem nie używamy słowa a, bo ja tak myślałam.
Czyli nie wycofujemy się rakiem z tego.
Tak, i przede wszystkim mówimy, a nie, że chowamy w sobie, jak już coś się wydarzy złego, a przewidzieliśmy to, albo czuliśmy, że tak się może wydarzyć, to mówimy, że tak pomyśleliśmy, ale nie powiedzieliśmy, bo coś. Trzeba mówić, trzeba rozmawiać, trzeba być czujnym i uważnym. Bo informacja zwrotna to nie jest krytyka. To jest bardzo rzeczowe przekazywanie sobie komunikatów według określonej zasady. U nas to jest zasada 4P, co też jest właśnie skopiowane z Netflixa. My bardzo mocno dostosowaliśmy ich model do naszego, czy nasz model do, ich model do naszego, ponieważ nie byliśmy w stanie zrobić to tak samo jak oni. To też nie o to chodzi w biznesie, żeby robić tak samo.
Niebezpiecznym jest kopiowanie kultur innych firm do siebie, prawda?
Oczywiście, że tak.
Bo te kultury zostały stworzone dla tej firmy, dla tych warunków, dla tej geografii, a zrobienie kopii...
Dla tego zespołu.
A zrobienie takiego Ctrl-Z, Ctrl-V nie zadziała, prawda? Copy-paste nie zadziała.
Więc wszyscy muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, w jakiej firmie są pracować, w jakiej firmie im się dobrze pracuje i w jakiej firmie są najbardziej efektywni. No i my sobie ten zbiór danych stworzyliśmy i wyciągnęliśmy wnioski. postawiliśmy na komunikację na pierwszym miejscu, bo uważaliśmy, że z tym mamy największy problem. A to jest.
A jak zakomunikowałaś to, że będziesz... Ja rozumiem, że wśród zarządzających czy wspólników to była relatywnie prosta rozmowa, ale jak potem zaczęłaś komunikować do coraz szerszego zespołu, że będzie taka praca?
No, u nas wszystko jest dosyć... odbywa się prosto właśnie.
To znaczy?
Po prostu zebrałam cały zespół. My i tak raz na miesiąc mamy spotkanie, gdzie omawiamy raporty sprzedaży i najważniejsze rzeczy, które się udało zrobić w tym miesiącu i które zrobimy w kolejnych miesiącach. I bardzo otwarcie dzielimy się zarówno wynikami finansowymi, jak i planami i osiągnięciami. I to był tak zwany global u nas. No i na tym globalu powiedziałam, że pracuję nad kulturą organizacyjną, że przedstawię ją reszcie wspólników i wspólniczych w odpowiednim momencie, będziemy ją szlifować i będę też pytała wszystkich o zdanie. Niedługo kulturze minie rok, więc na pewno też będę zbierała feedback wobec niej, co działa, co nie działa, może coś się zmieniło, nasze potrzeby się po prostu zmieniły, może coś tak bardzo wyprostowaliśmy jakiś obszar, że nie ma sensu o nim mówić. Może jest to błędne myślenie. W każdym razie kultura żyje
i trzeba ją ciągle dokręcać śrubki
pewnie,
i poprawiać.
Tak. Oczywiście.
A jak praktycznie wyglądał ten proces? Ty usiadłaś, zaczęłaś pisać dokument?
Najpierw przeczytałam książkę. Zaczęłam bardzo długo o niej rozmawiać. Na imprezach. Z wspólnikami, wspólniczkami przy kawie, przy obiedzie.
Odbijałaś
to
wszystko, ale
tak.
O książce czy o kulturze w Kubocie?
Nie, o książce.
Okay.
Wtedy jeszcze nie było kultury w Kubocie, w tym sensie, że nie była spisana.
Rozumiem.
I sama się zastanawiałam, co warto...
I czy warto.
Tak, i czy warto, dokładnie. I też trochę się zastanawiałam, jacy jesteśmy tak naprawdę, bo to, że się pewne rzeczy wydaje... No właśnie, odbijałam tę piłeczkę, żeby dostać informację zwrotną, rozmawiając z różnymi osobami, nie tylko z firmy, ale także poza nią, jak nas postrzegają i w ogóle, jaki mają stosunek do kultury organizacyjnej. I raczej był, szczerze mówiąc, taki stosunek osób, które prowadzą biznes, czy na pewno warto aż tak duży wysiłek podejmować, żeby to zrobić, bo ten wysiłek, jak z perspektywy czasu na to patrzę, był faktycznie bardzo duży. Mhm. To trwało kilka miesięcy i eksploatowało bardzo ważne osoby w firmie i wyłączało z takiej pracy operacyjnej. Ja uważam, że warto, ale to nie jest takie łatwe do podjęcia w momencie, gdy się zaczyna, gdy nie wiadomo, czy ta kultura może spowoduje jakieś spięcia w zespole, może ktoś odejdzie.
A czy może ktoś odszedł?
Nie. Z punktu widzenia kultury nie.
Okay.
Ale kilka osób określiłem mianem wymagającej i faktycznie zmieniającej firmę. Stronę takiej... No bardziej poukładanej, bardziej świadomej, ale to
bardziej
chyba...
korporacyjnej?
Też taki się głos pojawił.
Okej. Okay.
Tak. Nie do końca się z tym zgadzam, ale super, że ktoś też dał taki... ktoś też dał taki właśnie feedback, bo no już samo to słowo kultura organizacyjna brzmi trochę korporacyjnie. Słowo feedback brzmi korporacyjnie. Podobnie informacja zwrotna. To są jakieś takie może trochę sztuczne słowa, nie wiem, skomplikowane, ale ich się nie ma co bać, bo tak naprawdę to wszystko oznacza w życiu rozmowę. Bardzo świadomą i profesjonalną. Więc wydaje mi się, że te reakcje były bardzo różne. I najpierw książka, potem odbijanie ją, co ludzie myślą w ogóle o samej kulturze organizacyjnej. Nie spotkałam się z nikim, kto by kulturę organizacyjną miał w swojej firmie. Lub pracował nie był właścicielem, ale też po prostu jako pracownik pracował w firmie, która ją ma. Zdziwiło mnie to, ale też potwierdziło pewne rzeczy, które właśnie przeczytałam w tej książce, że to jest bardzo niepopularne jeszcze, że oni też się, jakby Netflix też się spotykał z niezrozumieniem na początku, czemu tak wielką wagę do tego przywiązują.
Ale ta prezentacja przed książką, parę lat przed książką w ogóle wyszła, ta, gdzie Netflix mówił otwarcie o swojej kulturze, prawda?
Tak. Mhm. Tak, no i to jest w ogóle bardzo ważny moment do tej pory na ich stronie internetowej. Netflix jest określany mianem najlepszego pracodawcy na świecie teraz, ale to była charuwa, żeby do tego dojść.
A jaki był skutek tego, że spisaliście tą kulturę, że zespół to zrozumiał? Jak to wpłynęło na zespół? Jak to wpłynęło na biznes? Jak to wpłynęło na ciebie jako liderkę?
Wydaje mi się, że bardzo wpłynęło, w tym sensie, że uporządkowało, otworzyło jeszcze liderów i menadżerki bardziej. Spowodowało, że się czuli pewniej w kontekście podejmowanego ryzyka, podejmowanych decyzji, a decyzje to jest zawsze ryzyko, że przestali się ich bać, że zrozumieli, że naprawdę decyzje są wkalkulowane, że ryzyko jest wkalkulowane w biznes i błędy, tak? Ale że my oczekujemy nawet tych błędów, a tego, czego nie oczekujemy, to tego, że nie robimy nic, nie jesteśmy proaktywni, że myślimy tym zdaniem, nie za to mi płacą. nie akceptujemy czegoś takiego w firmie i my naprawdę, jak jesteśmy na już ostatnim etapie rozmowy rekrutacyjnej, bardzo mocno podkreślamy i pytamy się, czy ktoś czyta naszą kulturę organizacyjną. Ja dołączam często na te spotkania i w skrócie rzucam takie najważniejsze motywy z tej kultury i obserwujemy wspólnie właśnie z menadżerami, liderami, jak się ktoś zachowuje, czy czytał naprawdę tę kulturę, jaki ma do tego stosunek. Staramy się wyczuć, czy to jest taki stosunek, no nie oszukuje nas, że mówi, że chce pracować w takiej firmie, ale tak naprawdę to sam nie wie, bo to nie jest kultura dla każdego. Nie jest firma.
I to jest okej, prawda?
To jest, oczywiście, że to jest okej. Jest tyle firm teraz na świecie. Każdy, tak jak byłyby jasne kultury, to ludzie mogliby lepiej się dopasowywać, według mnie. A, no bo są na przykład kultury doceniania, gdzie nikogo się za nic nie gani, tylko się chwali. I co do zasady, podobno, biorąc pod uwagę to, jak jesteśmy skonstruowani jako ludzie, jest to bardziej efektywne. I co do zasady, jeżeli chodzi o szersze spektrum pracowników, to się bardziej sprawdza.
Ale chwalenie bez feedbacku nie zadziała.
Tak mi się wydaje. Ja jestem właśnie zwolenniczką tej drugiej opcji. Bardziej.
Czyli mamy tutaj podobne myślenie. Powiedziałaś tak. Ciekawą rzecz w audycji, że w momencie, kiedy kultura już tak osiadła i ludzie ją zaakceptowali, to firma zaczęła być bardziej zyskowna.
Tak.
Czy to jest korelacja między tymi faktami?
Według mnie tak.
Rozwiniesz?
Wprowadziliśmy kulturę na przełomie roku 2021-2022. Mhm. Końcówka 2021 to były wzmożone prace nad kulturą, więc już te pewne rzucone pomysły, one już się kotłowały w ludziach, tak? Już te odpowiedzi już były, krążyły między nami, my je musieliśmy spisać potem, ale to już był moment, gdy zespół według mnie zaczynał się zmieniać. Gdzie jeszcze pokazaliśmy bardziej, że chcemy być bardziej transparentni. Nie tylko wobec pracowników, ale w ogóle wobec rynku, wobec klientów. I że to jest ważne. Że nie chcemy pracować w miejscu, gdzie nie ma pasjonatów. Mhm. Jest mnóstwo firm, gdzie naprawdę nie ma pasjonatów. Ludzie wykonują swoją robotę.
Idą do pracy.
I koniec, tak? A nam się bardzo dobrze pracuje z ludźmi, którzy kochają to, co robią. Osoby w sprzedaży kochają sprzedaż, osoby w marketingu kochają marketing. I jedną z ich pasji jest też to, co robią. W pracy, tak? I to znowu nie jest dla każdego. Mhm. Ja nie mówię, coś jest lepsze, gorsze. Po prostu my mamy, trzon naszego zespołu jest taki i sobie pod ten trzon, który jest fundamentem dla firmy, stworzyliśmy taką kulturę, w której się dobrze czujemy i naszą definicją właśnie dobrego miejsca pracy, no nie jest super biuro, nie są wytworne, nie wiem, wyjścia do restauracji, nie są nieustanne imprezy. To tylko jest miejsce, gdzie ludzie są zaangażowani,
gdzie
są
dobrze się
pasjonatami,
czują.
Gdzie się komunikują i są totalnie szczerzy. I to jest chyba w ogóle największy
to
problem.
Jeszcze tak. Jeden szczegół chciałem dopytać, bo już o to pytałem w audycji, ale mnie to zafascynowało o podnoszeniu papierków, bo powiedziałeś, że to jest część waszej kultury. O co chodzi z tym podnoszeniem papierków?
Podnoszenie papierków kryje się pod właśnie pojęciem zaangażowania, tego oczekujemy.
Podnoszenie papierków z podłogi, chyba tak to było powiedziane. Tak,
tak? Dokładnie. Dokładnie, więc oczekujemy od ludzi, że będą podnosić papierki z podłogi, a przede wszystkim najpierw, że będą je zauważać. No i znowu, jak ktoś zauważy papierek, nie musi go podnieść, może przejść obok niego. Najgorsze jest w ogóle, go nie widzi, a on jest. No ale niektórzy też są bałaganiarzami w życiu i nie widzą tego bałaganu wokół siebie, tak? Więc po pierwsze zauważyć, po drugie podnieść go. No i teraz można wykonać kilka rzeczy. Można schować go do kieszeni i powiedzieć, że się go posprząta, się go nie sprząta, co nie jest oczekiwane, bo potem ten papierek tam jest. Wszyscy myślą, że już jest po problemie, że jest zrobione, nie jest zrobione. Ktoś zapomniał, ma za wiele rzeczy na głowie, nie wydał odpowiedniej dyspozycji, a powiedział, że zrobił.
A w praniu się rozpuści, wszystkie ciuchy będą...
O, bardzo dobra analogia, nie używam jej.
Używałaś jej?
Nie, właśnie nie.
Ale to jest takie, że
tak jest.
Zostawisz papierek w kieszeni i potem całe pranie jest zrujnowane, tak?
Dokładnie. Tak, potem...
Dołożyłem się do kultury Kuboty.
Dopisuję. Potem jest motyw, że ktoś próbuje go wyrzucić, bo myśli, że da radę, wyrzuca go nie do tego kosza, co trzeba. No i znowu bałagan. Bo powinien do papieru, a wrzucił do szkła. No też niedobrze, więc jeżeli nie jesteśmy pewni, do którego kosza wyrzucić ten papierek, jak rozwiązać dany problem, po prostu się spytajmy. Mhm. I porozmawiajmy, bo czasami to jest 30 sekund, czasami ktoś, kto myśli, że to jest tak prosty problem, z tego problemu osoby, które są bardziej świadome, widzą problem może na tydzień pracy. Mhm. I to też o to chodzi, żeby z odpowiednimi osobami się złapać czasami, czy do dobrego kosza wyrzuca. Kolejna sprawa, więc nie na oślep. Po drugie, czasami papierek może się okazać za duży, żeby go samemu wyrzucić i znowu porozmawiać, zebrać ekipę, która jest w stanie ten papierek wyrzucić wspólnymi siłami. I trochę o to chodzi, więc podnoszenie papierków z podłogi bardzo polecam.
To my tutaj zamieścimy linka do tej kultury, bo jest na waszej stronie, prawda? Na stronie rekrutacji.
Tak.
Więc jeżeli was to zainteresowało, to może być dobre miejsce. Mam ostatnie pytanie dla ciebie. Co byś radziła przedsiębiorcom, przedsiębiorczyniom, które myślą o zrobieniu dokumentu, który opisuje tą kulturę? Jak się mają do tego zabrać? W kilku prostych krokach. Mm-hmm.
Na pewno fajnie przeczytać kultury innych firm, mimo że jest ich bardzo mało. Ja znalazłam chyba nie kilkanaście, nawet kilka kultur oficjalnych,
opisanych.
Tak, opisanych na stronach internetowych. Pewnie ich jest oczywiście więcej, tylko może nie do, że tak powiem, zewnętrznego użytku, tak? Więc ja przeczytałam te, które znalazłam. To było dla mnie na pewno bardzo ważne, żeby się też odbić od czegoś w ogóle, jak inni pracodawcy myślą, na co zwracają uwagę. Następnie przez swoje sito przesiałam i doszłam do jakichś wniosków. Wyszłam z propozycją już dokumentu spisanego. To też nie chodzi o to, żeby to był nie wiadomo jak duży dokument. Z kilka stron A4. Spisałam to i zaczęły się rozmowy. I ta pierwsza wersja bardzo mocno się zmieniła. To musiałam być też na to właśnie gotowa, otwarta. Nie wiem, czy można powiedzieć, że trzon pozostał. Chyba tak, ale naprawdę zespół tak zgodnie był zgodny co do kierunku tych zmian. Więc to też było dla mnie bardzo ważne, że jakby to, że potrzeba, zespół też widział od początku, że jest potrzeba wprowadzenia czegoś takiego, to jest super, już było mi łatwiej. Ale co do tego, jaki jest ostateczny kształt, to bardzo mocny wpływ gdzieś wywarł i w tych rozmowach według mnie to jest bardzo ważne, nie uczestniczyli tylko wspólnicy, ale też liderowie i menadżerowie, czyli osoby, które naprawdę operacyjnie ciągną firmę.
A czy jak przeszliście przez wspólników i liderów, to potem ktoś jeszcze z załogi miał coś do dodania?
Menadżerowie.
Okej.
Okay. Jak najbardziej. Tak.
Czyli to tak zadziałało, że warstwami ten dokument powstawał?
Tak, warstwami. Absolutnie iteracyjnie. Uważam, że inaczej... No to jest mrzonka, że ktoś myśli, że coś napisze i to wprowadzi i będzie zrobione.
Jak często sprawdzasz ten dokument? Jak często on ulega zmianom?
Zmianom nie, ale bardzo często go czytam, przypominam sobie, zastanawiam się, czy to jest dobrze napisane. Jestem strasznie związana z tym dokumentem.
Okay.
I często używam go w argumentach, w rozmowach. To jest w ogóle, bo też tego też nie powiedziałam, ale ten... To jest bardzo u nas ważne w HR-ze, ale naprawdę na podstawie kultury organizacyjnej ludzie są awansowani i zwalniani. I podejmujemy, zrobimy tak zwany test utrzymania i zastanawiamy się, czy ktoś właśnie przez to, że stosuje się lub nie stosuje się do zasad z kultury organizacyjnej, zostaje lub idzie do góry. Mhm. I feedback głównie się opiera właśnie na odwoływaniu się do pewnych
zachowań,
tak, i oczekiwanych zachowań z kultury. Więc to nie jest świstek papieru.
Okej. Okay. Dziękuję ci ślicznie.
Dziękuję
wam. I jeżeli myślicie o zrobieniu albo zmianie kultury organizacyjnej w firmie, którą macie lub w której pracujecie, napiszcie nam w komentarzu, co byście zmienili. I do zobaczenia co poniedziałek w Paśmie Eksperckim i co czwartek za Projektuj Swoje Życie.